Ja jestem, ożeniłem się jak na mnie późno. Od 9 lat jestem żonaty. Mam dwoje dzieci. Mój starszy syn jest, ma 7 lat, młodszy 5. No ale to tak tytułem wstępu. Chciałem nawiązać też do tego, co mówił pan Tarbit wcześniej. Wspominał o tym, że jak się modlimy, to jak chcemy i modlimy się o to, żeby pójść w prawo, to pójdziemy w lewo. Znaczy modlimy się, a Pan Bóg wysłuchuje nas właśnie w taki sposób, że czasem idziemy w innym kierunku niż się spodziewaliśmy, a jesteśmy wysłuchani. No ja jakoś tego doświadczyłem właśnie również w swoim życiu rodzinnym. A szczególnie to, że ja opowiem o takim zdarzeniu, które miało miejsce ponad 9 lat temu, jeszcze kiedy nie byłem żonaty. Ja się bardzo uparłem modlić o, jakby wymodlić u Boga łaskę, którą sobie tam, którą przedstawiłem, nawet nowennę zrobiłem. I pamiętam, że w kulminacyjnym dniu, w którym bardzo chciałem, właśnie to było związane z założeniem przeze mnie rodziny, w której jakby tak, no, chciałem Boga niemal zmusić. To było trochę infantylne, dzisiaj to tak widzę. Bardzo intensywnie się modliłem. To znaczy, no, pamiętam, że od rana do niemal wieczora, prawie że bez przerwy, taki maraton modlitewny. I właśnie wtedy doświadczyłem tego paradoksu, że dzisiaj już wiem, że jeśli Pan Bóg, że jeśli my się czegoś spodziewamy od Pana Boga, to On nas wysłucha, ale będzie zawsze inaczej niż chcemy. Jeśli sobie wyobrażamy, że będzie tak czy inaczej, że tu czy tam się nawrócę, że to czy tam się stanie, to zawsze będzie inaczej. Nawet jeśli to jakoś tam zostanie wysłuchane. Bo w tym przypadku, o którym mówię, gdy się tak bardzo intensywnie modliłem, to pamiętam, że w pewnym momencie dotarło do mnie jakoś bardzo wyraźnie, mało kiedy w życiu mi się coś takiego zdarzyło, poczułem, że powinienem powiedzieć swojemu ojcu, że go kocham. I to było bez sensu, bo ja w ogóle o tym nie mówiłem, w ogóle nie było mowy o moim ojcu. Mój ojciec w ogóle wyjechał z matką dość daleko do swoich krewnych, więc to już tak technicznie to było jakby trudne. No ale poza tym ja w ogóle to nie dotyczyło, moja modlitwa zupełnie nie dotyczyła tej sprawy. Tymczasem pamiętam, że to takie żądanie, żebym powiedział ojcu, że go kocham, było bardzo silne. A dla mnie to było coś nie do wykonania, dlatego że no, nasze relacje z ojcem no, nie były najlepsze. Znaczy nie były jakieś dramatyczne, ale zawsze byliśmy wychowani, wyrośliśmy w takich relacjach, kiedy nie było do pomyślenia, żebyśmy wobec siebie w jakikolwiek sposób okazywali sobie uczucie pozytywne przynajmniej, bo czasami takie różne utarczki były, ale żadnych jakichś takich znaków przyjaźni raczej nie było w takim już moim późniejszym życiu. Więc kiedy ja nagle niemal słyszę, że powinienem powiedzieć ojcu, że go kocham, to było coś dla mnie coś koszmarnego zupełnie. Ja pamiętam, cały się spociłem. Mówię, no jak to jest możliwe? No i w tym momencie patrzę na kalendarz. Mój wzrok padł, patrzę, a jest napisane Dzień Ojca. Właśnie tego dnia. Ja w ogóle nigdy nie zwracałem uwagi na takie święto. To po prostu nie obchodziłem tego. Ale sobie pomyślałem, no jest jakiś motyw, żeby nawiązać, no telefon, no zadzwonię. Nie, właśnie już teraz dzisiaj wiem, że to jakby Pan Bóg ułatwił mi też to, że nie musiałem z nim z twarzą w twarz występować, wystarczył telefon. Zadzwoniłem tam do krewnych, u których oni byli. No i odebrał tata. Ja sobie spocony mówię, tato, chciałem powiedzieć, że życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca. No, on się zdziwił, tam coś, no, odpowiedział, że jest mu miło i koniec. Tam się, ja usiadłem cały spocony, myślę, że załatwione i słyszę, miałeś powiedzieć, że go kochasz. Ja mówię, no zacząłem się skręcać autentycznie, ale zupełnie coś niesłychanego, ale to ciśnienie było bardzo silne. Mam powiedzieć, że go kocham. I znowu słyszę mniej więcej to samo. To nie jest takie trudne. Sobie myślę, no dobra, to robię to. Wziąłem, znowu zadzwoniłem, ciotkę odebrała, mówię, o, coś często dzwonisz. Ja poproszę jeszcze raz tatę. No dobra, przyszedł tata. Ja się zebrałem sobie, mówię, tato, chcę powiedzieć, że cię kocham. Tata powiedział, ja cię też kocham. No to do widzenia. Koniec. No to, ale wiecie co, no ja odłożyłem tą słuchawkę i miałem wrażenie, że zrobiłem skok w przepaść, jakąś rzecz, którą zupełnie niesłychaną, który jeszcze pół godziny wcześniej nie przypuszczałbym, że to w ogóle jest możliwe. W ogóle nie rozumiałem, dlaczego mam to powiedzieć, czy samo słowo ma takie znaczenie. Ja dzisiaj nie umiem na to zupełnie odpowiedzieć, ale odnajduję w tym zdarzeniu pewną logikę, bo niedługo później się ożeniłem. I myślę, że no być może wskutek tej modlitwy tamto zdarzenie ma fundamentalny wpływ na moje relacje z moimi dziećmi. Oczywiście trudno mi wyrokować, jak będzie w przyszłości, ale już w tej chwili widzę, że nasze relacje są inne niż moje z ojcem wcześniej w moim dzieciństwie. Podobno się powiela pewne wzorce. Ja myślę, że dlatego się je powiela, że nie przerwie się tego zaklętego kręgu powtarzania złości, nienawiści, jakichś pretensji. Przerwać można ten krąg, kiedy się zrobi coś takiego. Ja jestem przekonany, że to niesłychana łaska mnie wtedy dotknęła, że mogłem to zrobić. I dzisiaj właśnie w tym zdarzeniu znajduję jakieś odniesienie do tego, kim jestem jako ojciec w stosunku do swoich dzieci. No i również w stosunku do swojej żony. Ale muszę powiedzieć, że to się też nie działo nagle. To zdarzenie z moim ojcem nie było jakimś prostym przełożeniem na moje relacje takie w małżeństwie, ale bo ja się jeszcze bałem. Pamiętam, że bałem się być ojcem. Kiedy okazało się, że spodziewamy się dziecka, to ja czułem, że tak sobie myślałem, że nie będę dobrym ojcem, że ja mam za dużo nawyków w sobie, jakichś takich rzeczy, które mnie nie dysponują jako ojca. No bo wcześniej, zresztą znajomi, którzy wcześniej mieli dzieci, mówili, a jak będziesz miał dzieci, to zobaczysz. No, ja sobie myślałem, nie wiedziałem, co ja mam właściwie zobaczyć, ale bałem się tego. I pamiętam, że ten lęk nie opuścił mnie nawet, kiedy się mój Michał pierwszy urodził. Bo on, pamiętam, że chyba miesiąc jeszcze minął, kiedy miałem ten taki lęk i taki jakiś taki dystans. Byłem zamknięty w stosunku do niego. Aż pewnego dnia, znaczy to był wieczór, pochyliłem się nad jego łóżeczkiem. Pamiętam, on leżał w sypialni, w takim swoim łóżeczku. I wtedy to był półmrok. I przez chwilę moje oczy musiały się przyzwyczaić do mroku. Ja myślałem, że on śpi. A wtedy zobaczyłem, że ma szeroko otwarte, takie czarne oczka miał. Nadal ma, ale wtedy też miał. I patrzę, jego szerokie oczka, czarne, szeroko otwarte i szeroki, bezzębny uśmiech. Ale on się śmiał do mnie. To było coś tak niesłychanego dla mnie, że ja wtedy stopniałem, ja wtedy zostałem ojcem. Byłem świadom, że dam się za niego pokroić, bo ja widziałem, że on mnie kocha. I to była miłość zupełnie bezinteresowna. Przecież on nie miał żadnego... Co takie małe dziecko może ode mnie chcieć? Co może mi dać? Nic mi nie może dać. I ja sobie wtedy uświadomiłem parę rzeczy. To, zresztą ta refleksja przyszła też nieco później, jeszcze uzupełniona, ale że taka relacja jest też między nami a Bogiem. Że my się go boimy, dopóki nie zobaczymy jego uśmiechu. Ale żeby zobaczyć ten uśmiech, to trzeba pochylić się w ciemności i poczekać. Czasem trzeba poczekać i wtedy się widzi ten jego uśmiech. To zasadniczo zmienia takie relacje rodzinne. Ja sądzę, że właśnie uświadomienie sobie miłości, może nawet nie tej, że ja kocham, tylko to, że mnie kochają naprawdę, to dopiero mnie przynajmniej odblokowało. To sprawiło, że ja się poczułem prawdziwie ojcem. Ale jednocześnie też, zresztą wskutek wielu życiowych doświadczeń, miałem takie głębokie poczucie, że dzieci no, nie są moją własnością. Tak samo oczywiście no, moja żona. Myśmy od samego początku te nasze dzieci oddawali Bogu. Oddaliśmy je takim aktem woli i modlitwą. Że to są twoje dzieci, ty decydujesz o ich szczęściu, o ich życiu, bo my nie jesteśmy w stanie ich dobrze wychować. Ty weź za nie odpowiedzialność. My oczywiście na ile możemy, to je będziemy wychowywać, ale nie jesteśmy w stanie tego zrobić w sposób idealny, daleko do ideału. No, moja żona ma takie tendencje czasem do obawy, co to będzie na przyszłość, że nie wiem, jak on będzie maturę zdawał, bo coś tam, gdzie ta matura, ale ja mówię, no co się martwisz, to nie są twoje dzieci. No bo myśmy te dzieci oddali Panu Bogu. Nie? To mi się to skojarzyło z takim zdarzeniem, bo mój znajomy kiedyś oddał życie Jezusowi i powiedział, no gwiznęli mu portfel w sklepie i on mówi, w pierwszym momencie się wściekł, w drugim momencie mu przeszło, bo sobie myślał, że to nie był mój portfel. Bo oddał Jezusowi, życie z wszystkim, co ma, prawda? To ma swoje konsekwencje. Jak oddaje wszystko, to wszystko. Nie? I to ja myślę, że znaczy w naszym przypadku, w mojej rodzinie, no my tak z żoną tak staramy się traktować sprawę. Oczywiście po ludzku różnie to wychodzi, bo ten pierwszy moment czasem wściekłości jest, ale no my wiemy, że to nie są nasze dzieci, przecież nie jesteśmy w stanie zapewnić im prawdziwego bezpieczeństwa. Skąd ja wiem, czy w tej chwili coś się nie stanie? No wpadnie do wody, coś tam, cokolwiek. Pan Bóg, jeśli Pan Bóg człowieka nie ustrzeże, to człowiek tym bardziej. Choćbym go woził w transporterze opancerzonym do szkoły, to i tak nie ustrzegę go od złych wpływów. To się dzieje wszędzie. Wystarczy spojrzeć na billboardy na ulicy i co dociera do naszych dzieci. To ja nie jestem w stanie zapobiec zgubnym wpływom współczesności. No, nawet dzisiaj, znamienny dzień, od dzisiaj obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tak zwana. W gruncie rzeczy jest to ustawa o przeciwdziałaniu rodzinie. Taka powinna być prawidłowa nazwa. Bo w gruncie rzeczy jest to sytuacja, w której państwo chce zastąpić rolę rodzica. Zaczyna wchodzić w nie swoje buty. Odbiera nam inicjatywę. Mówi, że nie wolno dawać klapsów. Od dzisiaj nie wolno dawać klapsów. Proszę sobie to uświadomić. Państwo mi to mówi, nic nie wiedząc o wychowaniu dzieci. Jacy ludzie te prawa ustanawiają, którzy nie mają dzieci albo mają, nie wiem, praktyczne sieroty, bo nie potrafią wychować własnych, chcą się brać za cudze. To są sprawy, o których, z którymi no ja osobiście, ja bym ciągle chodził wkurzony, jakiś przestraszony, że ja sobie nie dam rady. Nie, no ale skoro oddajemy te dzieci Chrystusowi, sami oddajemy nasze życie Chrystusowi, to jestem spokojny, że Bóg o swoich się upomni. Ja też doświadczyłem tego bardzo żywo na przykładzie tego, że Bóg tak bardzo oczekuje od nas raczej tylko aktu zaufania, aktu woli, w której wyrażamy taki komunikat. Ty jesteś, Twoja wola jest naszym naszym nakazem. To ja tego bardzo żywo doświadczyłem za pośrednictwem mojego brata, który też pracuje w Gościu Niedzielnym. On jest dużo młodszy ode mnie, ale przed ponad rokiem, w styczniu, półtora roku temu, była taka sytuacja. Mój brat napisał artykuł na temat in vitro, rozmawiając z różnymi medycznymi i innymi autorytetami, przedstawiając, dlaczego ta metoda jest zła, a później dodał własny komentarz. My sobie posyłamy teksty, raz on mi, raz ja jemu, żeby je jakoś recenzować, bo to wtedy no, jakieś obiektywne oko lepiej, żeby to jeszcze przeczytało. Mamy taki zwyczaj. Więc on mi przysłał swój komentarz, prosząc zresztą o tytuł, żeby mu jakiś tytuł podsunął. Ja wymyśliłem Dzieci po trupach. Zresztą jest do dzisiaj ten artykuł, wisi w internecie. I on napisał tam coś takiego. Wydrukowałem sobie ten fragment. To jest część tego tekstu. Tylko błagam, proszę już nie zarzucać ludziom krytykującym in vitro, że nic nie rozumieją, bo sami nie zostali dotknięci dramatem bezdzietności. Ja bezskutecznie czekam na dziecko od 8 lat, a też jestem przeciw in vitro. Nie mam żadnego prawa do dziecka. Niech zwolennicy in vitro w końcu zmierzą się z argumentami o niemoralności tej metody, zamiast bez sensu grać na emocjach. Ja pamiętam, że kiedy to przeczytałem, to się chwyciłem za głowę, mówię, no chłopie, może dla samego tego świadectwa warto było. Myśmy nigdy ze sobą nie rozmawiali, no właśnie my tak między sobą, czasem obcemu łatwiej powiedzieć pewne takie osobiste sprawy niż komuś najbliższemu. Więc myśmy z bratem, choć często samochodem jeździmy razem do pracy, nie rozmawialiśmy o tym. No i tymczasem widzę, że on to przed całą Polską uczynił jawnym. I proszę sobie wyobrazić, że między wysłaniem tego tekstu do druku, a ukazaniem się, to minie jakieś 5 dni, poczęło się jego dziecko. Dzisiaj Dorotka urodziła się później, dokładnie 9 miesięcy po tamtym zdarzeniu. To jest Dorotka i w tej chwili już jest następne dziecko w drodze, ale i oczywiście ktoś może mówić, że przypadek. Dla nas, dla rodziny nie ma żadnych wątpliwości, że to był palec Boży, to było pokazanie, no trochę taka odpowiedź na wiarę Abrahama, no, bo współczesny świat mówi, że Bóg nam ma dać. Musi nam dać, jeśli chcemy, a jeśli nie chcemy, to musimy mieć możliwość to usunąć. To jest in vitro i aborcja. Dwie rzeczy ściśle ze sobą związane. Jak chcę, to muszę mieć, jak nie chcę, to nie mogę mieć. To muszą mi to zabrać. Tymczasem Bóg w stosunku do Abrahama mówi coś zupełnie odwrotnego. Ta scena, kiedy mówi, żeby złożył swojego syna w ofierze, właśnie to nam mówi. Bóg mówi, oddaj dziecko. Musisz być gotów oddać swoje dziecko. Wtedy zostajesz ojcem. W gruncie rzeczy on wtedy naprawdę został ojcem Izaaka. Gdyby go nie zechciał oddać, to pewnie Izaak musiałby umrzeć, bo Bóg niczego nam nie zabiera, ale kiedy my sami przywłaszczamy sobie coś, to sami siebie w ten sposób niszczymy. No ja tego doświadczyłem zarówno za pośrednictwem tego zdarzenia, o którym mówiłem, jak również i w swoich takich prywatnych, osobistych doświadczeniach. Ale jestem przekonany, że nie mamy, my zupełnie niczego nie ryzykujemy. To jest ryzyko pozorne. Kiedy ufamy Bogu, jest to ryzyko pozorne. Tak jak ryzykował Abraham pozornie. Bo w gruncie rzeczy nic nie było, tam nie było żadnego ryzyka. Jeśli się zdajemy na Boga, to mamy absolutną pewność, że na 100%, że wygrywamy. Takiej pewności nie ma nikt inny. I my mamy komfort, a ufając Bogu, mamy komfort jak nikt inny. No i tyle. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy za to świadectwo. I myślę sobie, że to jest naprawdę niesamowite mieć taką świadomość tego, w którym punkcie my jesteśmy. I mamy taką tendencję do przywłaszczania sobie czegoś, co nie jest naszą własnością. Do mówienia, halo, halo, dobrze, już działa. Do mówienia, przecież to jest moje dziecko, przecież to jest moja żona, przecież to jest mój dom, przecież to są moje pieniądze. Ale w psalmie czytamy, do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia. I świat, i jego mieszkańcy, wszystko należy do Pana. I patrząc w tej perspektywie, naprawdę otrzymaliśmy wielki depozyt. I wiele dóbr zostało nam zdeponowane, ale dzieje się to po to, byśmy byli wypróbowani. I by była wypróbowana nasza postawa, by była wypróbowana nasza wierność. Byśmy mogli się sprawdzić, po to, by kiedyś w przyszłości Bóg mógł dać nam znacznie więcej. Mógł dać nam znacznie więcej rzeczy, znacznie więcej odpowiedzialności, znacznie więcej zadań, znacznie więcej pełni życia w Nim. Także myślę, że to wszystko służy temu, byśmy uwalniali się przed Nim, byśmy wzrastali przed Nim. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za to świadectwo.